Wracamy do Księgi Kaznodziei Salomona, czyli Księga Koheleta, którą rozważamy podczas kazań. I dzisiaj trzeci rozdział omówimy, przynajmniej jego początkową część. Księga Kaznodziei Salomona, trzeci rozdział od wersetu pierwszego. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, jest czas zabijania i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowania, jest czas płaczu i czas śmiechu, jest czas narzekania i czas pląsów, jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni, jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot, jest czas szukania i czas gubienia, jest czas przechowywania i czas odrzucania, jest czas rozdzierania i czas zszywania, jest czas milczenia i czas mówienia, jest czas miłowania i czas nienawidzenia, jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, jakie Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadać sobie przy całym swoim trudzie. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć, a Bóg czyni to, aby się go bano. To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna, bo Bóg przywraca to, co minęło. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za objawienie Twojej woli, że nie musimy chodzić po omacku w tym świecie i domyślać się, co jest celem naszego życia, po co nas stworzyłeś, którą drogą mamy kroczyć. Dziękujemy Ci, że Twój Syn, Jezus Chrystus, jest właśnie drogą, prawdą i życiem, iż spoglądając na Niego możemy mieć tą pewność, że idziemy we właściwą stronę. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś błogosławił ten czas, kiedy schyleni, skupieni wokół Twojego Słowa, chcemy w pokorze uczyć się Twojej mądrości, tego objawienia z góry, abyśmy posiedli mądrość, która chroni też nas od nas samych, od naszej głupoty, naszych grzechów. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś czynił naszą wolę ochotną, nasze serca roztropnymi. Amen. W pierwszych dwóch rozdziałach kaznodzieja Salomon mówi, że nauczył nas, że nie możemy osiągnąć trwałego zadowolenia o własnych siłach. Mówi, że wszystko nam się wymyka, wszystko ucieka, nic nie jest trwałe i nic w tym świecie nie daje stałego, trwałego szczęścia. Ale mimo to, takiego byśmy powiedzieli realistycznego spojrzenia na ten świat, daje nam jednak nadzieję, daje nam nadzieję na to, że no jednak istnieje prawdziwa radość, prawdziwe spełnienie, prawdziwe szczęście. Polega na chodzeniu w wierze i tylko chodząc w wierze będziemy umieli cieszyć się prawdziwie tymi rzeczami, które de facto nie są trwałe. Czyli Bóg, poucza nas Salomon, Bóg, nie ty, czuwa nad deszczem, nad gradem, nad wichurą, nad przyszłością, nad historią. I dzisiaj troszeczkę tak jakby też Salomon kontynuował ten temat, z tą różnicą, że ten fragment uczy nas, że Pan Bóg czuwa również nad biegiem czasu. I to jest taki fragment, w którym słychać właśnie tykanie zegara. Salomon mówi nam, że jest odpowiedni czas na wszystko, ale to Bóg jest tym, który czuwa nad biegiem czasu. Bóg określa dzień narodzin, tak? I kiedy rodzi się dziecko, mówimy tak, aleluja, wola Boża, Bóg ci pobłogosławił. Ale Bóg określa nie tylko dzień narodzin, Bóg określa również czas śmierci. Tak? Tu już mniej jesteśmy skorzy przyznać, że tak, Bóg czuwa nad dniem śmierci. To Bóg komuś odebrał, nie wiem, syna, córkę przedwcześnie. Bóg określa czas budowania i czas burzenia. Bóg zsyła czas radości, czas smutku, łez, śmiechu, tak jak czytamy, wyrywania, zszywania, rozdzierania i tak dalej. Cały problem w tym wszystkim polega na tym, że my, ludzie, byśmy chcieli jednej z dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby w naszym życiu zawsze był czas na jedną z tych przeciwstawnych rzeczy, o której tutaj mówi Salomon. Jeżeli mówi, jest czas rodzenia i czas umierania, my oczywiście byśmy chcieli, żeby był tylko czas rodzenia. Jest czas zabijania, czas leczenia. Oczywiście byśmy chcieli tylko czas leczenia. Czas płaczu, czas śmiechu. Oczywiście byśmy chcieli nieustawicznego czasu śmiechu. Jest czas rzucania kamieni, czas zbierania kamieni. Jest czas szukania, czas gubienia. Czas rozdzierania, czas szywania. Zawsze mamy tą tendencję, oczywiście nie dziwne, żeby pragnąć jedną z tych rzeczy. Druga, i tutaj drugą czasami definiujemy jako złą, jako coś, co pochodzi od diabła. Druga jest negatywna. Na pewno wiąże się z naszym grzechem, tym, że Bóg nas opuścił, że nas zostawił, że nie zwraca na nas uwagi. Czyli to jest jedna tendencja, że my chcemy cały czas, przez cały rok mieć wiosnę czy lato. Druga tendencja polega na tym, że skoro już ta druga rzecz ma się pojawić, no dobrze, w życie wpisany jest płacz, w życie wpisane są choroby, w życie wpisana jest śmierć. Skoro już tak jest, to ja, mówi człowiek, to ja chcę określać moment, w którym te rzeczy mają się pojawić. Jeżeli pamiętamy lekcje z dwóch pierwszych rozdziałów Księgi Kaznodziei Salomona, to powinniśmy pamiętać o tym, że nie my, nie ty sprawiasz, że świat się kręci, że przychodzisz na świat mając, nie wiem, niebieskie, brązowe oczy. Nie ty wybierasz płeć, nie ty wybierasz dzień swoich narodzin. Nie ty określasz bieg czasu, nie przyspieszysz go i nie zatrzymasz go. Czyli znów, coś jest poza naszą kontrolą i zobaczcie, jak dziwnymi istotami jesteśmy. Kiedy pojawia się ta druga, byśmy powiedzieli, negatywna rzecz w naszym życiu, wojna, płacz, choroby, czas wyrywania i tak dalej. Kiedy pojawia się ta druga rzecz, zaczynamy Pana Boga traktować troszeczkę jak dżina w butelce. Jeżeli tego nie usuniesz, Panie Boże, to moja noga już nie postanie za progiem Twojego domu, za progiem kościoła. Wzywasz mnie do wiary, mówisz mi, że mnie kochasz, no to przepraszam, co to tu robi w moim życiu? Co w moim życiu robi płacz? Co w moim życiu robi opuszczenie? Co w moim życiu robi samotność? Co w moim życiu robi burzenie, wyrywanie, choroba i tak dalej? I Salomon przygotowuje nas. To Bóg określa odpowiedni czas na wszystko. Bóg wyznacza czas, natomiast naszą odpowiedzialnością jest właściwie reagować. Z góry już przygotować się, że taki czas może nadejść w momencie niespodziewanym przez nas. Naszym zadaniem jest właściwie na to reagować. Problem w tym, oczywiście, że to my chcemy planować, kiedy przyjdzie czas na co. Tak, najlepiej, żeby czasu żałoby nie było wcale, a jeżeli już ma być, to może wyznaczymy czas odpowiedni w listopadzie, bo to jest taki czas zadumy. Czas radości to sobie wyznaczymy najczęściej, no nie wiem, kiedy wiosna przychodzi, kiedy wszystko budzi się do życia. Najlepiej, żeby czas burzenia właśnie też był na jesieni albo wcale, czas sadzenia w kwietniu. Już ja sobie dobrze zaplanuję, co kiedy zrobię. I odstępstwo od tego planu traktujemy niekiedy z dużą złością, jakąś taką irytacją nawet na Pana Boga. Jest taka piosenka Rolling Stonesów, Time is on my side, czyli czas jest po mojej stronie. Tylko że jest więcej tego typu piosenek, kiedy zespoły mówią, że jesteśmy, nie wiem, kowalami swojego losu, trzymamy w ręku czas. Ale tego typu piosenki tak naprawdę przekazują fałszywą teologię. Nie kontrolujemy czasu, tak? Nie możemy zatrzymać czasu, nie możemy go przyspieszyć, zwolnić. I to jest tutaj główny punkt nauczania Salomona w dzisiejszym fragmencie. Czas jest w Bożych rękach i co ciekawe, i to jest zastanawiające, że nawet w jego rękach są takie sytuacje, które wydają się być w rękach człowieka. Czas zabijania, czas leczenia, czas płaczu, czas budowania. Tak, my sądzimy, to są takie rzeczy, które przecież no, do nas należą. Tak? To my decydujemy, kiedy jest odpowiedni czas na co. Salomon mówi, nie są. Nawet takie rzeczy jak czas pokoju i czas wojny są w Bożych rękach. Psalm 105, jakiś przykład. Psalm 105, werset 25. Od 23 może. Psalm 105, werset 23. Przybył wtedy Izrael do Egiptu. Jakub był przybyszem w ziemi Chama. I czytamy dalej. I rozmnożył lud swój bardzo, czyli Bóg rozmnożył lud Izraela w Egipcie i uczynił go potężniejszym niż nieprzyjaciel jego. I teraz. Odmienił serce ich tak, że znienawidzili lud Jego. Działali podstępnie wobec sług Jego. Bóg odmienił serce Egipcjan tak, iż znienawidzili Izrael. Nie byli przychylni Izraelowi, traktowali ich jak niewolników. Ale czytamy, że to Bóg odmienił ich serce. I podobnie czytamy w tej historii II Mojżeszowej, 11 rozdział, 2 Mojżeszowa 11:3. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, także ów mąż Mojżesz był bardzo poważany w ziemi egipskiej, zarówno u dworzyn Faraona, jak i u ludu. Czyli tutaj już mamy ostatnią zapowiedź ostatniej plagi, śmierci pierworodnych. I czytamy, że w tym momencie, że to dopiero w tym momencie, i to zobaczcie, Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, tak iż później mogli opuścić Egipt. Zobaczcie, te rzeczy, przychylność, złorzeczenie. Nawet takie rzeczy są pod Bożym panowaniem. Oczywiście nie zwalnia to człowieka z jego odpowiedzialności, nie zwalnia to człowieka z tego, żeby być posłusznym Bożemu prawu, ale te rzeczy również znajdują się pod Bożą kontrolą. Nasze emocje, zobaczcie, jest czas płaczu i czas śmiechu. Nasze emocje są pod Bożą kontrolą. Tak? Nie zaplanujesz sobie, że miesiąc maj na przykład w tym roku będzie dla mnie miesiącem radości. A taki smutek, no skoro smutek ma być gdzieś tam obecny w moim życiu, to sobie zaplanuję go w październiku. Planować rzeczywiście sobie możemy, ale nie możemy tego kontrolować. I wiara polega na tym, że przyjmiemy to, co pochodzi z ręki Bożej, z ufnością, że On ma w tym jakiś cel. Wiara nie polega na tym, że teraz przez wiarę ogłaszam, że zawsze będzie słońce na moim niebie. Tak? Wiara raczej polega na reagowaniu, odpowiednim i umiejętnym reagowaniu na sytuacje, które Bóg na nas zsyła i na które nie zawsze mamy wpływ. I problem polega na tym, że nie zawsze potrafimy to robić. Tak, ludzie czasami sobie żartują podczas stypy, nie wiedzą, jak się zachować podczas pogrzebu. W czasie świąt z kolei przeciwnie, zamykają się gdzieś w swoich pokojach, odseparowują. Także nie umiemy właściwie reagować na odpowiedni czas, który Bóg nam zsyła. Czasami Bóg zsyła właśnie burze w naszym życiu, nieprzyjemne sytuacje, ale mówi, chodź w wierze, spoglądaj na cel. Pamiętacie tą historię, kiedy Jezus powiedział do uczniów, przeprawmy się na drugi brzeg jeziora, Ewangelia Mateusza, 4 Marka. Przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. Wsiedli do łodzi i co się stało? Zerwała się burza, fale wdzierały się do łodzi. No i uczniowie zwołali, Pan Jezus zasnął. Panie, czy nie obchodzi Cię to, że giniemy? Zobaczcie, Pan Jezus posłał uczniów nad jezioro, żeby przeprawili się na drugi brzeg. Czy nie wiedział, że czeka ich burza? No wiedział, jest Bogiem, tak? Zesłał tą burzę, też On panuje nad prawami przyrody, skoro ją uciszył, to też określił moment jej pojawienia się. Zesłał ją w pewnym celu, żeby nauczyć, chociażby w tej sytuacji uczniów czy nas, że nawet pośród burz Bóg jest obecny w naszym życiu. Tak? Wydaje się często nam, tak jak uczniom, nie interesuje go to, zasnął, opuścił nas, zapomniał, ale to raczej oni zapomnieli, że nawet właśnie pośród burzy Jezus jest z nimi. Płynie z nimi, nie są osamotnieni, czyli zobaczcie, obecność Jezusa w naszym życiu nie usuwa burz. Obecność Jezusa powoduje, że możemy przez tę burzę przeprawić się bez strachu, z nadzieją, że On nas przeprowadzi do końca. My czasami tego nie rozumiemy, czasami się irytujemy właśnie różnymi sytuacjami, które nas spotykają, ponieważ nie znamy końca, nie znamy celu. Myślimy, że Bóg chyba zajął się teraz czymś innym. Nie ma Go z nami. Jest tutaj w tym fragmencie takie ciekawe stwierdzenie, czy 3 rozdział, 10 werset. Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Bóg włożył w nasze serca jakieś poczucie wieczności, poczucie jakiegoś celu, dla którego jesteśmy stworzeni. Nie każdy człowiek ten cel odnajduje, ale gdzieś mamy wpisane w sercu, no, przynajmniej gdzieś tam pojawia się to pytanie, no ale skąd się wzięliśmy, do czego zmierzamy? To tak jakbyście jechali autostradą, macie cel podróży, chcecie szybko dojechać, jedziecie autostradą, żeby prędzej się dostać do tego celu. I nagle okazuje się, że na autostradzie jest korek. Wychodzicie z auta, stajecie, nie wiem, może nawet na hak z tyłu, żeby dostrzec koniec tego korka, patrzycie, co spowodowało zatrzymanie się samochodów, no ale nic nie widać, jest zakręt, widzicie cały czas długi sznurek samochodów, końca tego nie widać. I teraz, gdybyśmy zapomnieli o celu tej podróży, może łatwiej byłoby nam poczekać. Ale cały czas patrzymy na ten cel, znaczy mamy w głowie ten cel, pamiętamy o nim i to powoduje, że nerwowo gdzieś tam patrzymy, spoglądamy na zegarek. I Salomon mówi, że Bóg włożył w nasze serca właśnie poczucie celu, poczucie wieczności, ale nie potrafimy spojrzeć na pewne sytuacje z Bożej perspektywy. Nic dziwnego, może całe szczęście. Nie potrafimy dostrzec tych przyczyn, dla których coś dzieje się w naszym życiu. Dlaczego Bóg zsyła czas płaczu? Dlaczego Bóg zsyła czas deszczu? I odpowiedź często brzmi, nie wiemy. Ale musimy pamiętać, że jesteśmy chrześcijanami. Dlatego, że i to powoduje, że to niezrozumienie przyczyn, to niezrozumienie ostatecznie jest przyczyną naszej wiary. Ostatecznie nie rozumiemy Bożych dróg. Tak? I może właśnie dlatego powinniśmy Jemu ufać. Nie my określamy czas narodzin, śmierci, płaczu, śmiechu, pokoju, wojny i tak dalej. Te rzeczy określa suwerennie Pan Bóg. Dla nas wiele rzeczy jest niezrozumiałych, ale nasza ufność wobec naszego Pana nie powinna wynikać z tego, że to ja teraz rozumiem wszystko, to ja rozumiem Jego ścieżki, to ja rozumiem wszystkie przyczyny, które mają miejsce w moim życiu. Sytuacje, które nas spotykają w życiu, mówią raczej, co mamy robić, jak mamy reagować w danej sytuacji, a nie, że to my kontrolujemy świat. I dlatego Bóg mówi, 10 werset, widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Nasze zadania w tym świecie są żmudne. I co ciekawe, zadał nam je Bóg. I nie wynikają one wcale z tego, że nas opuścił, ale z tego, że one właśnie, te żmudne zadania są wpisane w nasze powołanie w tym świecie. I za chwilę właśnie w tym jednym oddechu Salomon mówi, że Bóg, mimo tych żmudnych zadań, mimo tego trudu, przez który przechodzimy, Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. I kiedy Salomon mówi, że w 11 wersecie, Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, to jest to tak naprawdę podsumowanie tego fragmentu. Tak? Na moment się odwraca od tego, co nas spotyka. Trud, znój, nietrwałość świata, nieprzewidywalność wielu rzeczy i zwraca się teraz do Boga i mówi, ale Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Bóg jest głównym aktorem, główną postacią w tym wyznaniu. Boże działanie nie jest mgłą, nie jest marnością, nie jest przemijalne, nie jest pasaniem wiatru, tak jak mówi Salomon. Nie tylko mówi nam, że Bóg jest w stanie wszystko czynić, ale że również, że pod Jego kontrolą jest wszystko, co nas spotyka. Przemijanie, śmierć, radość, płacz, burzenie, budowanie, przeciwności. Wszystko to znajduje się pod Bożą kontrolą. I Salomon wyznaje, że Bóg wszystko pięknie uczynił. To słowo pięknie nie chodzi o jakby ocenę jakości jego działania, a raczej chodzi o to, że Salomon wyznaje, że wszystko ma swoje odpowiednie miejsce w jego planie. I choć ani Salomon, ani my często tego nie widzimy, jaki jest sens tej rzeczy? Ale o co chodzi? Dlaczego to mnie spotyka? Ja w tym żadnego sensu nie widzę, Panie Boże. To zobaczcie, Salomon chodzi w wierze, że Bóg wszystko uczynił w odpowiedni sposób. Każda rzecz wokół nas, która nas spotyka, ma w Bożym planie swoje ważne miejsce. Tak? Dlatego powiedziałem, że to jest wyznanie wiary Salomona. Salomon często też nie widział, że choroba, płacz, radość, pieszczoty, brak pieszczot, wojna, pokój. Też często nie widział, że te rzeczy w jego życiu, życiu ludzi układają się w jedną całość. Ale wyznaje, że Bóg uczynił to wszystko z sensem, uczynił to z dbałością, że świat nie jest takimi porozrzuconymi puzzlami, które nijak z różnej układanki, które nijak do siebie nie pasują. Świat jest raczej pięknym obrazem, gdzie wszystkie puzzle idealnie do siebie pasują. Problem w tym, że my jesteśmy jak ktoś, kto stoi przed tym wielkim obrazem o szerokości równika, stoimy tutaj twarzą blisko do tego obrazu, patrząc tylko na te sytuacje, które nas dotykają i nas spotykają. I z naszej perspektywy to są jedynie jakieś plamy. Nie widzimy za bardzo kształtów, nie widzimy miejsca tych plam w całości obrazu. I musimy się odpowiednio oddalać od tej wielkiej ściany, tego obrazu, żeby dostrzec no właśnie kształty i jaki jest ich sens, jakie miejsce zajmują w całej układance. I teraz, żebyśmy mogli rzeczywiście pojąć i całkowicie zrozumieć, całkowicie spojrzeć na ten obraz takim, jaki jest, musimy spojrzeć na to z odpowiedniej odległości. Innymi słowy, z perspektywy Bożej. Kiedyś być może Bóg nam to pokaże, jak się z Nim spotkamy. Teraz jest miejsce na pytanie dlaczego. Boże, nie rozumiem, ale Boże, wyznaję, tak jak Salomo mówi, że Ty wszystko właściwie czy pięknie uczyniłeś w swoim czasie. Ufam Tobie, wierzę, że w tym jest jakiś sens. Ja go teraz nie rozumiem, chcę to przejść z wiarą. Czyli Salomon wyznaje, Bóg pięknie wszystko uczynił w swoim czasie, nie dlatego, że to zaobserwował, tak? Ale dlatego, że ufa Panu. W Bożych planach wszystkie rzeczy pasują do siebie, nawet jeżeli dzisiaj jeszcze nie widzimy, w jaki sposób. Urodzenie, umieranie, sadzenie, wyrywanie, płacz, smutek, śmiech, taniec, miłość, wojna, pokój. To wszystko w Bożych planach jest zintegrowane ze sobą i leży dzisiaj cały czas poza naszymi zdolnościami poskładania tego w całość. Nawet mistrz puzli, moja mama na przykład jest mistrzem puzli, Janek jest bardzo dobry w puzlach, ale mistrz puzli nawet nie jest w stanie tego wszystkiego tutaj w tym życiu poskładać. Możemy mieć tą ufność, że to składa się w jakąś całość. Możemy wiedzieć, może dzisiaj widzimy, że część puzli pasuje do siebie, tak? Często już dzisiaj widzimy jakiś sens po pewnym czasie, tak? Po 10 latach widzimy, teraz rozumiem. Cieszę się, że Bóg uchronił mnie na przykład od jakiejś mojej głupoty, na czymś mi zależało 10 lat temu, miałem pretensje do Pana Boga, ale dzisiaj rozumiem, że to służyło mojemu dobru. Pewne części układanki potrafimy po czasie sobie poskładać, no ale nie widzimy całości. I kaznodzieja Salomon mówi, że to, że nie widzisz całości, to nie powinno powodować, to jeszcze nie powinno stanowić problemu. Tu i teraz jeszcze nie powinieneś oczekiwać, że z tej ludzkiej perspektywy ujrzysz wszystko poskładane. Tu i teraz masz żyć tym wyznaniem. Bóg wszystko uczynił od początku do końca. I On ma w tym jakiś plan. I teraz, no dobrze, co w takim razie, do czego my jesteśmy powołani? Co należy do nas? Jak żyć? I Salomon odpowiada. Poznałem więc, 12 werset, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadać sobie przy całym swoim trudzie. Innymi słowy, Salomon poucza nas, że musisz nauczyć się akceptować Boże dary, Jego dobre dary. Musimy nauczyć się, że wszystko, co posiadamy, jest Bożym darem dla Ciebie, tak? Czegoś Ci brakuje, na coś narzekasz, tak? Brakuje Ci, nie wiem, własnego kontu, własnego mieszkania. Konta się mówi, własnego konta, nie? Własnego mieszkania. No to spójrz na ludzi, którzy nie mają dachu nad głową i podziękuj Bogu za to, że masz gdzie mieszkać. Nie? Pomyślcie, czy dziękowaliście kiedyś Bogu za dach nad głową. Brakuje Ci towarzystwa jakiejś osoby? No nie wiem, spójrz na ludzi bez ręki albo z okaleczoną twarzą. Czy kiedyś dziękowałeś Bogu za ręce, za 5 palców, za twarz, za, nie wiem, to, co otrzymujesz od Boga, za chleb, za sok, za owoce, za muzykę, którą możesz się cieszyć. Umiejętność przyjmowania Bożych darów z wdzięcznością jest takim testem, miarą naszej wiary. To jest tak naprawdę, o to tak naprawdę chodzi. To, czy jesteś duchowym człowiekiem, manifestuje to, czy jesteś wdzięczny, czy potrafisz dziękować za dobre Boże dary, które otrzymujesz od Niego. I to nie jest żadna nieduchowa rzecz, że rozkoszujesz się, korzystasz naprawdę z Bożych darów. Ktoś powie, jak można cieszyć się, jak w chrześcijaństwie można cieszyć się tak przyziemnymi rzeczami, jak muzyka, dobry film, książka, jedzenie, tak? Jak można, jak chrześcijanie mogą, siedząc przy stole, rozmawiać na przykład o tym, który chleb jest lepiej wypieczony, albo która piekarnia lepiej piecze chleb. Jak można dyskutować o nie wiem, o zadowalaniu swojego podniebienia. To jest takie nieduchowe przecież. Natomiast Bóg mówi, słuchaj, to jest właśnie pytanie do ciebie. Jak reagujesz na Boże dary, których ci udzielam? Czy naprawdę znajdujesz satysfakcję z Jego dzieł? Nie? I to jest tak naprawdę miarą spełnionego życia. Satysfakcja z małych, dobrych rzeczy, czasami dużych, różnie z tym bywa. Satysfakcja i wdzięczność, spełnienie w tym, czego nam Bóg udziela. Tak Salomon mówi, życie jest naprawdę skomplikowane, życie jest pełne przeciwności, życie jest nieprzewidywalne, życie jest zaskakujące i trudne. I to, co masz, masz z Bożej ręki, więc ciesz się tym i dziękuj Jemu. I teraz dlaczego? No dobrze, dlaczego w takim razie Bóg obciąża człowieka, tak jak tutaj czytamy, żmudnymi zadaniami, trudami, czasami ciężkim wręcz życiem? I odpowiedź jest taka, i tutaj też odpowiada, i to jest odpowiedź, która nie spodoba się sercu, które ucieka od Boga, którego nie kocha. Werset 14. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć. I teraz, dlaczego Bóg czyni te dziwne rzeczy? A Bóg czyni to, aby się go bano. Bóg czyni to, żeby się go bano. Wiele razy to stwierdzenie o Bożej bojaźni pojawia się w Księdze Kaznodziei Salomona. 5 rozdział, 6 werset. Gdzie jest wiele snów, tam jest wiele słów i wiele marności, lecz ty bój się Boga. 7:18. Dobrze, jeżeli trzymać się będziesz jednego i nie puścisz ze swej ręki i drugiego, bo kto się Boga boi, unika tego wszystkiego. 8:12. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy boją się Boga, tym, którzy boją się Jego oblicza. 12:13. Wysłuchaj końcowej nauki całości, podsumowanie całej księgi. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Nie tylko wierzącego, każdego. To wszystko, te wszystkie znoje, te wszystkie trudy i przeciwności mają w nas powodować bojaźń pańską. Kiedyś jak ktoś zgrzeszył, coś popełnił niegodziwego, to nasze babcie mówiły, ty się Boga nie boisz? Bój się Boga. I słusznie, tak? To jest biblijne. Bój się Boga, On ma moc, nie ty. Ufaj Jemu, a będzie dobrze. Tak? Wyjdziesz z tego zwycięsko. I teraz, bojaźń Boga, kiedy mówimy o bojaźni Bożej, tutaj nie mylcie tego z jakimś takim chorobliwym strachem. Bojaźń Boga w Piśmie Świętym jest raczej synonimem zaufania. Bóg chce, żebyśmy tylko Jemu ufali. Tylko Jemu ufali. I bojaźń przed Bogiem uwalnia nas przed strachem, od strachu, przed piekłem. Jeżeli boisz się Boga, kogoś zawsze, przed kimś zawsze musi mieć tą bojaźń. Jeżeli mamy bojaźń przed Bogiem, to tego typu bojaźń usuwa strach przed ludźmi, strach przed potępieniem, przed piekłem. Także to wszystko czyni Bóg. Miejmy tą właściwą perspektywę. Pan Bóg nie zaprosił nas do pokoju głównej kwatery, dowodzenia światem. My oczywiście lubimy tam pukać. Mówimy, no wpuść mnie na chwilę. Ja chcę tutaj sobie trochę posterować, jak to ma wyglądać. Kogo jak kogo, ale co? Mnie tam nie wpuścisz, ze mną się nie skonsultujesz, nie weźmiesz pod uwagę moich wytycznych. I teraz Salomon mówi, słuchaj, nie twoją rzeczą jest wyznaczać Bogu oczekiwany bieg rzeczy. Tak, możesz oczywiście prosić, możesz się modlić, ale przyjmuj z Bożej ręki to, co ci daje. Po prostu bierz swoje sprawy, a nie Boże sprawy w swoje ręce. Praca uczciwa i solidna, wychowanie dzieci, remont domu, dbanie o relacje z małżonkiem, naprawa samochodu, kupienie nowej kurtki dla dzieci, kupienie leków, czas, nie wiem, rozrywka. No to są rzeczy, o których Pan Bóg powiedział, to jest twoje życie, to jest twój biznes. Ale nie twoim biznesem jest to, kiedy przychodzisz na świat, kiedy odejdziesz, kiedy ktoś nawet śmiertelnie zachoruje, kiedy przyjdzie silny wiatr, kiedy szef nie zapłaci ci pieniędzy na czas. Te rzeczy często są poza twoją kontrolą, poza twoim panowaniem. I słuchajcie, to jest tak naprawdę, to brzmi może pesymistycznie, ale naprawdę Salomon to mówi, żeby zdjąć z nas ogromny ciężar. To jest naprawdę uwalniające. Czasami patrzymy na naszą przeszłość i mówimy, szkoda, że nie nawróciłem się wcześniej. Szkoda mi straconych dni. Szkoda mi głupich decyzji z przeszłości. Tak? Z ludzkiej perspektywy wiele rzeczy jest straconych. Czas spędzony w jakiejś pracy, którą straciliśmy, czas spędzony z kobietą czy z mężczyzną po rozstaniu, może przychodzi taka refleksja, stracone okazje, stracone przyjaźnie, stracone pieniądze. Te rzeczy często wydają nam się po prostu straconym czasem, który przepuściliśmy przez palce. Gdybym tylko wiedział, że to się tak skończy. Ale Boża perspektywa jest inna. On kiedyś pokaże nam pewne rzeczy złączone w całość, i kiedy żyjemy w wierze, to pewne rzeczy, które mogły być bolesne dla nas, okażą się, wiele z nich, myślę, że okażą się zbawcze, kiedy zobaczymy ich miejsce w Bożym planie. Czyli Salomon mówi, póki jesteś w coś zaangażowany, rób to po prostu najlepiej, jak umiesz, bo to jest twoje powołanie. Jeżeli robisz coś najlepiej, jak potrafisz, i to nie wypali, bo nie masz często wpływu na to, czy coś wypali, nawet jeżeli robisz to najlepiej, jak potrafisz. I to nie wypali, to Salomon mówi, nie mów, straciłem czas. Tak? Nie straciłeś, dlatego że pewnych rzeczy nie jesteś w stanie przewidzieć, pewnych rzeczy nie jesteś w stanie zmienić czy przywrócić. Możesz się pewnych rzeczy w ten sposób nauczyć i podejść do nich, nie wiem, w inny sposób może, mądrzejsze pewne doświadczenie, wdzięczny Bogu za pewne lekcje. Ale to niech Boża wiedza, Boża opieka będzie dla nas tą dobrą nowiną. Nie trzymamy wszystkiego, że tak powiem, w kupie. Tak? Bóg trzyma wszystko w kupie i to jest wielka pociecha dla nas, bo daje nam ogromny komfort, tak? Że wszystko ma sens. Nie widzimy tego sensu dzisiaj? No to może całe szczęście, dlatego że to Bóg wciąż pozostaje Bogiem, a nie ty. Także Salomon zdejmuje z nas ten ciężar bycia Panem Bogiem. Także ta księga jest naprawdę bardzo uwalniająca. Zdejmuje z nas ciężar winy za coś, co nie jesteś w stanie kontrolować. Czas, okresy, nawet czasami ludzkie różne reakcje są w Bożych rękach. Psychologie, tak zwana teologia sukcesu mówią, to ty kreujesz rzeczywistość, to ty, tylko uwierz w to, czego pragniesz, a to się stanie. Uwierz w siebie, a rzeczy staną się takimi, jakimi je pragniesz. Tylko po prostu wierz w to, a najlepiej wierz w siebie. To jest jedno wielkie kłamstwo. To nie jest wcale uwalniające, tak? Psychologia myśli, że w ten sposób jakoś uwalnia człowieka od czego. To jest zniewalające. Dlatego, że jeżeli wierzysz, że masz kompetencje Pana Boga, no to nigdy nie znajdziesz odpoczynku i spełnienia w tym życiu. Nigdy nie powiesz tak jak apostoł Paweł, dobry bój, bojowałem, tak? Wiarę zachowałem. Nigdy nie powiesz, skończyłem swoją pracę. Jeżeli wierzysz, że wszystko albo większość zależy od ciebie, to twojej wiary i tak dalej, to zawsze powiesz, czegoś brakuje, coś jeszcze muszę skontrolować, coś jeszcze muszę zrobić. Wciąż jeszcze jestem niespokojny, bo przecież mam wpływ na wiele rzeczy. I na koniec pytanie. Jak reagujemy właśnie na czas umierania, tak jak tutaj Salomon mówi, czas burzenia, czas gubienia, czas wojny? To można przyrównać do sytuacji, kiedy idziesz przez, nie wiem, zaśnieżony las, podczas mroźnej zimy, po ciemku, szukasz swojego domu i w oddali widzisz jakieś światło. I to jest twój dom. Ale jest gdzieś tam daleko. Wiatr wieje ci w oczy. I teraz pytanie, no nie? Czy mówisz, jest ciężko. Wiatr, głupia zima, głupi śnieg. Odwracasz się i się cofasz. Czy raczej, pomimo tego, że jest wiatr, że śnieg jest po kostki czy po kolana, to brniesz naprzód, bo wiesz, że to jest właściwa droga. I wiesz, że musisz iść nią dalej, może troszeczkę wolniej w tym momencie, może, nie wiem, ze schyloną głową, ale musisz iść naprzód, tak? Bo wiesz, że to jest twój cel. I czasami tak jest, Bóg zsyła, te, tak mówiąc też przenośnie, te wiatry w naszym życiu, ale też mówi, słuchajcie, ale jest też ciepły dom, jest blask ognia, jest ciepło, jest dobre jedzenie, jest towarzystwo bliskich, więc mimo wiatrów idź tam, idź i ciesz się, żebyś mógł się cieszyć prawdziwie tymi rzeczami. Tak, będziesz czasami chodził w mrozie i wichurze, to też są moi posłańcy, abyś nie zapominał, kto tutaj pozostaje Bogiem, abyś wiedział, kim ty również jesteś, jakie miejsce zajmujesz w świecie, ale brnij do przodu, bo jest cel. Ciesz się nim. I tego uczy nas Salomon, tak? Na pewne rzeczy nie masz wpływu. Nie masz wpływu na to, czy nie wiem, dzisiaj, czy jutro będzie padał śnieg. Ale masz wpływ na inne rzeczy. Na przykład na to, czy pośród śniegów i mrozów będziesz brnął, szedł naprzód. I niewiara miesza te rzeczy. Tak? Kiedy mówimy, że pewne rzeczy są w Bożych rękach, w Bożych kompetencjach, to niewiara mówi nie. To ja chcę decydować o tym. I kiedy z kolei mówimy, że pośród tych okoliczności od Boga mamy być wierni, to znowu niewiara mówi nie. Jacy wierni? Ja zawracam. Ja w takiego Boga nie chcę wierzyć. Ostatnie słowo. Wiara uzdalnia nas do rozumienia świata i do właściwej reakcji. Tak? Wiara rozumie, że rozumienia nie w taki kompleksowy sposób. Raczej wiara pomaga nam rozumieć, że po prostu pewne rzeczy należą do kompetencji Pana Boga. A pewne rzeczy należą do naszych kompetencji. Musimy umieć jedno od drugiego oddzielić. Człowiek bez wiary powie, to bez sensu. Ja nie widzę sensu, a skoro ja nie widzę sensu, to sensu tu nie ma. Albo też człowiek bez wiary powie, ja muszę wszystko trzymać w garści, wszystko kontroluję, a jeżeli coś mi się wymyka, to będę po prostu za tym gonił i o to walczył z całych swoich sił. Jako wierzący naprawdę możemy odpocząć od takiego stylu życia, tak? Możemy odpocząć w Chrystusie. On dokonał swojego dzieła na krzyżu, żebyśmy mogli odpocząć w Nim. Abyśmy mogli odpocząć od grzechu, który nami targał, rzucał przed nawróceniem. Żebyśmy mogli odpocząć od presji, że wszystko musimy pozapinać na ostatni guzik. Zostawmy Bogu, co do Niego należy, natomiast my żyjmy wiarą pośród okoliczności, które na nas zsyła. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. To pouczenie, że Ty pozostajesz Bogiem, my jesteśmy stworzeniem. I Panie, wybacz nam, że czasami pragniemy wchodzić w Twoje kompetencje, kształtować rzeczywistość według naszych pomysłów. I często zdarza nam się jakieś zniechęcenie, kiedy okoliczności, sytuacje są nie takie, jakie zapragnęliśmy, jakie sobie byśmy życzyli. Panie, ucz nas właśnie żyć wiarą, pokonywać te trudności, przez które przechodzimy, abyśmy posiedli mądre serce, abyśmy cały czas pamiętali, że Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Bogiem i że nie jest to jedynie jakaś mantra, którą powtarzamy w niedzielę, ale jest to pewna rzeczywistość, na którą chcemy przyjmować. Panie, dziękujemy Tobie za odpowiedni czas na wszystko, że Ty w swojej suwerennej łasce i mądrości określasz odpowiedni czas na smutek, na płacz, na radość, na ciszę, na muzykę, na narodziny, na śmierć. Panie, prosimy Cię, abyśmy właśnie wiarą umieli przyjmować wszystkie te rzeczy, również te, które są przeciwnościami wobec nas, abyśmy się Ciebie bali, tak jak mówi Salomon, abyśmy pamiętali, że przejawiamy się na tym świecie przez moment, ale zmierzamy właśnie do tych wiecznych przybytków. Panie, prosimy Cię o wdzięczność, radość w naszych sercach, pomimo różnych sytuacji. Prosimy Cię właśnie o tą perspektywę nieba, byśmy wiedzieli, że życie nie kończy się na tym, co tu i teraz. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.